Świat ludzkich uczuć.
Witam serdecznie, Anna Kaszczyc przed mikrofonem, Tomasz Goska audycję realizuje, a razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas.
Witam
serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
I będziemy mówić po raz kolejny o współuzależnieniu. Dzisiaj kolejne cechy osób współuzależnionych chcemy Państwu przybliżyć i zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Można do nas napisać za pomocą gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu 644-65-55, kierunkowy 25.
Pomówiłam szlak, spalałam się nieraz, poczułam słońca blask. Choć jak po linie szłam, straciłam kilka szans, objęcia nocy znam. Hello, 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 wiem już czego chcę, wiem już czego nie. Siebie w nich, wiem dokąd nie chcę iść. Choć piłam gorzki wstyd, krzyczałam głośno zbyt, doceniam szeptu mły. Hello, 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 wiem już czego chcę, wiem już czego nie.
Wiem już czego chcę, wiem już czego nie, śpiewała Patrycja Markowska. I żeby sobie zdać sprawę z tego, czego nie chcemy, a co chcemy osiągnąć w życiu, czy co zmienić w życiu, to warto by się było przyjrzeć najpierw tak obiektywnie temu, jak wygląda nasze życie, jak wygląda nasze zachowanie. Osoby współuzależnione mają z tym problem i trochę te słowa piosenki korespondują z cechą charakterystyczną dla osób współuzależnionych, o której chcemy mówić, a mianowicie z tym, że współuzależnione osoby często pewne rzeczy tłumią.
Tak. To jest nasza taka kolejna audycja, w której mówimy o pewnych takich dość charakterystycznych cechach dla osób współuzależnionych. Na początku zawsze jest ta sama uwaga dla osób, które nas słyszałem po raz pierwszy i dla tych, które już nie pierwszy raz słuchają, że omawiamy poszczególne cechy, które występują u osób współuzależnionych, cały czas trzymając się tego założenia, że to nie jest tak, że każda osoba współuzależniona te cechy posiada. One posiada je w większym bądź mniejszym stopniu, bądź nie posiada ich wcale. To jest tak z osobami współuzależnionymi, jak generalnie z ludźmi, że no wszyscy mają ręce, nogi i głowy, ale te ręce, nogi i głowy to u każdego z nas wyglądają trochę inaczej. Podobnie jest z cechami psychicznymi czy psychologicznymi. Natomiast w pewnych takich sytuacjach, czyli w sytuacjach, kiedy mamy te cechy, pewne cechy współuzależnienia, no to one jakoś tak w większym bądź mniejszym stopniu u tych osób się ujawniają. Druga uwaga, którą czynimy zawsze na początku audycji, to jest taka, że jak mówimy o osobach współuzależnionych, to w gruncie rzeczy tutaj w tych audycjach mamy na myśli głównie osoby bliskie ludziom z problemem alkoholowym, ludziom uzależnionym od alkoholu. Choć współuzależnienie często powstaje wcześniej niż uzależnienie, bo definiujemy współuzależnienie jako taką próbę dostosowania się czy przystosowania się do destrukcji panującej w związku z osobą uzależnioną. I te cechy, o których mówimy, one się często tak uwydatniają właśnie w tych związkach, ponieważ osoby bliskie alkoholikom czy osobom pijącym w sposób problemowy, no w jakiś sposób się do tych sytuacji starają dostosować. Są różne takie zabiegi, zarówno zabiegi takie nakierowane niejako na alkoholika, na jego picie, ale też takie zabiegi chroniące trochę siebie. Przy czym często jest tak, że okazuje się, że te zabiegi chroniące siebie, one nie przyniosą efektów, a wręcz przeciwnie, są przyczyną coraz większych problemów tychże osób współuzależnionych, które nie bardzo potrafią znaleźć wyjście z sytuacji. Te związki, o których mówimy, związki alkoholika i bliskiej osoby, one często mają takie cechy pewnej sztywności, powtarzalności pewnych zachowań, a także mają jeszcze jedną ważną cechę, mianowicie one się często, trudno jest w nie ingerować, ponieważ mają taką tendencję do zamykania się i wzajemnego uzupełniania. I przychodzi taki moment, że my właściwie widzimy, że ta więź między osobą uzależnioną a współuzależnioną jest tak silna, że jest ją trudno rozerwać. Zwykle w tym związku cierpią obie te osoby. Ja mówię tutaj o takich sytuacjach hipotetycznych, kiedy na przykład nie ma dzieci w związku, bo jeśli są dzieci w związku, tak by to następuje coś takiego, że no ten krąg osób cierpiących z powodu picia, on się bardzo poszerza. Zanim przejdę jeszcze do tłumienia, to chcę też powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie o takiej, że z jednej strony to jest tak, że osoby współuzależnione mają taką tendencję, nazwijmy to, do współuzależnienia, która wynika, może wynikać z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest to, że no, jestem z drugą osobą, kocham tą osobę i staram się w jakiś sposób, nie wiem, radzić sobie z tą destrukcją, czy z tym niszczącym wpływem tej osoby na mnie, czy na mój związek, czy na moją rodzinę. Z drugiej strony są to też pewne predyspozycje wynikające z wychowywania się w rodzinie alkoholowej. I często jest tak, że dorosłe dzieci alkoholików mają taką właśnie tendencję do współuzależnienia. I tutaj, jak mówię o tym, odwołuję się do Państwa pamięci, do audycji dotyczących dorosłych dzieci alkoholików, ponieważ mam często takie wrażenie, że jak mówię o osobach współuzależnionych, to pewne schematy działania, czy pewne zachowania, czy pewne cechy się powielają. No i tak rzeczywiście jest, że w rozmowach z moimi pacjentami, jak poddajemy analizie ich życie, to się okazuje, że pewne zachowania kształtowały się już w dzieciństwie. W dzieciństwie, w domu alkoholowym, bądź na skutek nietolerowania picia przez ojca, bądź na skutek naśladownictwa czy przyglądania się temu, jak ta rodzina funkcjonuje, w jaki sposób na przykład żona radzi sobie z sytuacją, która w tym domu istnieje, z sytuacją, kiedy jest alkohol, kiedy jest problem alkoholowy. To jest dosyć takie nawet dla nas zrozumiałe, dlatego że w końcu rodzina jest takim miejscem, gdzie dziecko uczy się pewnych zachowań społecznych. Jest pewnym takim modelem, który kształtuje dalsze życie dziecka, jego podejście do świata, do innych ludzi itd., itd. Więc można powiedzieć, że pewne sposoby zachowania się dziedziczy, ale nie w sensie genetycznym, a w sensie pewnych zachowań społecznych. Co charakterystyczne, dorosłe dzieci alkoholików mają dość paradoksalne takie podejście do życia, powodujące to, że na przykład szukają sobie alkoholików na partnerów. Ale to o tym mówiliśmy tam jakiś czas temu w audycjach o dorosłych dzieciach alkoholików. No po prostu można to na przykład tłumaczyć tym, że mają pewien taki schemat wbudowany relacji, które są dla nich w miarę przewidywalne, a boją się czegoś takiego jak nowości, nie? Bo nowość czy zmiana to jest zawsze coś, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo czegoś nieznanego. A jak to mawiał inżynier Mamoń w filmie Rejs, Polacy lubią te piosenki, które znają. Nie? No, jest to taka trochę parafraza tego, że my lubimy takie sytuacje, dobrze się czujemy w sytuacjach, które znamy, które są dla nas w jakiś tam sposób przewidywalne. I teraz jakbyśmy przeszli do tych cech, o których chcemy dzisiaj mówić, no to jedną z takich cech dość typowych czy charakterystycznych dla osób współuzależnionych to jest tłumienie w sobie różnych rzeczy. I to tłumienie to jest coś takiego, że z powodu lęku i poczucia winy wynikającego z moich zachowań następuje coś takiego jak wymazywanie z pamięci czy ze swojej świadomości pewnych myśli i uczuć. I tutaj no, mamy do czynienia z czymś takim, co już w dzieciństwie, czy w domu alkoholika jest jedną z takich naczelnych zasad, mianowicie to nie czuj, nie? Nie odczuwaj pewnych rzeczy. Tłumienie przejawia się też w tym, że wielu współuzależnionych właściwie boi się być tym, kim naprawdę jest. Ponieważ się tego boją, to jakby za różnymi zachowaniami zaczynają się chować. My mówimy, przewdziewają pewne maski. Dość charakterystyczną cechą osób współuzależnionych to jest to, że one sprawiają wrażenie takich właśnie bardzo sztywnych i bardzo opanowanych osób, nie? Czyli takich, które mają pewne ustalone wartości, ustalony system przekonań, ustalone sposoby działania. Często ten system przekonań jest taki sztywny, jakby niedostosowany do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. I to powoduje coś takiego, że my mamy takie wrażenie, że ta osoba, no, po prostu się zachowuje nie w sposób nieadekwatny do tego, co się wokół niej dzieje. A jest to sposób po prostu na takie działania, które robią coś takiego, że ja za pomocą tego pewnego systemu wartości, systemu przekonań czy pewnych sposobów zachowania, ja po prostu nie reaguję na pewne sytuacje w taki sposób, jak tak naprawdę bym chciał zareagować. Nie? To przykładem tego może być, no, mogą być sytuacje, kiedy żonę alkoholika zaczynają ponosić nerwy, czy zaczynają drażnić to, co robi alkoholik. Nie? Ale ona stara się, bo wychodzi z takiego założenia, że no, jej jakieś tam nerwowe zachowania albo powiedzenie tego, co ona naprawdę myśli, może spowodować wielką awanturę. W związku z tym, żeby tej awantury unikać, to ja staram się być spokojna, opanowana, niedenerwująca, prawda, tego alkoholika. Po co? No po to, żeby uniknąć pewnych sytuacji. No, a to się wiąże z czym? No, to się wiąże z tym, że ja muszę coś z tymi uczuciami zrobić. Najczęściej to uczucia tłumię w sobie, chowam je w sobie. Efekty tego są czasem zupełnie niespotykane czy niespodziewane. Na przykład sporo chorób psychosomatycznych wynika właśnie z tłumienia różnego rodzaju emocji. To właśnie to sprawianie wrażenia osób sztywnych i opanowanych ma jeszcze jedną konsekwencję, mianowicie taką, że ja ten mój system przekonań usiłuję, ponieważ widzę, że on mi się w jakiś tam sposób sprawdza w życiu, ja go usiłuję przekazywać dalej i narzucać innym. I to, o czym mówiliśmy bodajże w poprzedniej audycji, czy tam dwie audycje wcześniej, o tym narzucaniu pomocy innym ludziom i takim podejściu do życia, że ja wiem lepiej. Jak ty zrobisz to, co ja ci powiem, to tobie będzie dobrze, nie? Czyli mają takie poczucie, no, takiej wszechwiedzy i takich, no, jakby są predestynowani do tego, żeby przekazywać innym ludziom, jak oni się powinni zachowywać, żeby im było dobrze. Mimo, że tej osobie współzależnionej tak naprawdę dobrze nie jest. Ale ona się łapie właśnie tego typu przekonań, czy tego typu systemu myślowego, no, po to, żeby jakoś wytrwać w tej sytuacji. Nie? To jest dla niej jakby taki ratunek. No, bo pokazanie samej siebie może spowodować jakieś tam nieokreślone, czasem nieobliczalne konsekwencje, których się tak naprawdę ta osoba bardzo obawia. To jest taki mechanizm, który właśnie się ujawnia w momencie, kiedy my za wszelką cenę chcemy ratować związek, w którym druga strona sieje tak naprawdę destrukcję i ten związek niszczy przy okazji siebie, no i przy okazji też nas. Takie utrzymywanie się w pewnych takich sztywnych schematach pomaga mi niejako w tym związku dalej trwać.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale ciekawi jesteśmy również, jak w Państwa życiu objawia się to tłumienie. Zapraszamy do kontaktu z nami. Numer gadu gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer do studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Just one little word, you know it makes me.
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy, zachęcamy do kontaktu. Jak w Państwa życiu objawia się to tłumienie, o którym powiedział Pan Bolesław? Zapraszamy serdecznie. 509-056-590 to jest numer skrzynki SMS, numer gadu-gadu 308-6701 i numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Kolejną cechą, którą się przypisuje osobom współuzależnionym, a raczej zachowaniu, które obecne jest w życiu współuzależnionych, to różnego rodzaju obsesje, czyli takie nadmierne gdzieś zachowanie związane z również ludźmi innymi.
Tak, no tutaj to trochę koresponduje z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, bo te cechy się jednak tak w dużym stopniu zazębiają. Otóż mówiąc o obsesjach współzależnionych, to mamy głównie na myśli takie obsesje związane, czy obsesyjne myślenie związane z problemami innych ludzi. To jest takie dosyć charakterystyczne dla osób współzależnionych, że dla nich ważniejsze jest to, co się dzieje z innymi ludźmi, niż to, co się dzieje z nimi samymi. Mniejszą uwagę zwracają na siebie, bardziej są zainteresowani, bardziej się przejmują innymi ludźmi, ich problemami. Często dużo na ten temat mówią, dużo myślą. Czasem się zdarza, że nie mogą spać z powodu problemów czy zachowania innych. I tutaj jak mówimy o innych ludziach, to mamy na myśli nie tylko tych najbliższych, ale też na przykład, nie wiem, koleżanki czy kolegów w pracy, jakichś tam znajomych, przyjaciół, bliższych bądź dalszych. To jest dosyć taka charakterystyczna cecha dla osób współzależnionych, że właśnie tak się strasznie przejmują czasem różnymi nawet drobnymi rzeczami, czy drobnymi takimi problemami, które się pojawiają w życiu innych, a nie w ich życiu. Oczywiście to, co się też pojawia, no to jest taka obsesja kontroli innych ludzi, ale o tym będziemy mówić później, to trochę rozszerzymy. To, co jest takie istotne w tym, że często, jak mówię, nie potrafią przestać myśleć o tych innych ludziach, o ich problemach, martwić się za nich. Całą właściwie swoją energię skupiają na innych ludziach, na ich problemach. I to w przypadku osób współuzależnionych z rodzin alkoholowych, no jest to charakterystyczne, niesłychanie ważne, dlatego że no to jakby pomaga tym osobom odsuwać takie od siebie takie realne problemy, nie? Jakie oni mają w życiu. Ja mogę powiedzieć, że generalnie jak się spotykam z osobami współzależnionymi, jak słucham o tym, z czym do mnie przychodzą, jakie mają problemy, to muszę powiedzieć, że 90% pierwszej sesji takiej, w której się zapoznajemy i na których usiłujemy określić listę problemów, którymi się będziemy zajmować w terapii, no to 90% tych problemów są problemy nie tych osób. To są problemy na przykład osoby pijącej. Albo to są problemy dziecka. Często jest tak, że te osoby, jak do nas przychodzą, no to one mówią wprost, że no proszę pana, ja tutaj nie przychodzę ze swoimi problemami, bo ja nie mam problemów. Moim problemem to jest to, że mój mąż pije. a nie na przykład coś, co się ze mną dzieje. Jednocześnie też pojawia się taki element dość ciekawy, mianowicie są bardzo zdziwione, że im brakuje sił na różne rzeczy. Czyli po prostu te inne osoby ich tak pochłaniają, że nie są w stanie po prostu zająć się sobą, nie? Albo nie mają czasu na nic. To, co się często pojawia, to, że na przykład nawet jak mają jakiś tam ustalony swój porządek dnia, czy coś, co mają zrobić, to nagle to się im wszystko zawala, no bo ktoś ich zdenerwował, albo sami się zdenerwowali na kogoś bądź na coś, nie? To jest takie charakterystyczne, wiem, że to wprowadza tak naprawdę w życie drugiej osoby niezwykle dużo chaosu i takiej niepewności, nie? Tego, czego się tak naprawdę najbardziej boją. Także widzimy, że te pewne obsesyjne takie właśnie myślenia, a przede wszystkim zachowania skierowane do innych ludzi i te zachowania, które właściwie odsuwają ich od siebie samych. Nie? Ja żyję życiem mojego męża albo żyję życiem moich dzieci. Jak mówię o tym, żyję życiem innych dzieci, moich dzieci, no to mi się przypomina coś takiego, że na przykład osoby współuzależnione bardzo często mają tendencję do takiej nadopiekuńczości, no? Do takiego właśnie życiem swoich dzieci już dorosłych na przykład, nie? Takim, no, ze wszystkimi konsekwencjami tego. Typu wtrącanie się w ich życie, mówienie ja wiem lepiej, pouczaniem i tak dalej. Co można powiedzieć, że jest to nie tylko cechą osób współzależnionych, ale na przykład przysłowiowych tych teściowych. Nie? Natomiast u współzależnionych występuje to dramatycznie często i pokazuje to właśnie obsesyjne takie myślenie i obsesyjne działanie mające na celu, nie wiem, zbawienie świata i zajmowanie się innymi ludźmi, a nie sobą.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Not a woman you wanna let wait. Not a woman you'd see. Ask for more, ask for less, ask for anything. She's a woman you wanna get near. When you do, it is you who wants more, even though you knew you had it all. You don't wanna play. Just a name. What you wanna give is what you wanna be. When all is good, you don't need to ask for anything to last. 'Cause she don't need you to be anything you're not. You don't need to play the game, 'cause then
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Wspomniał Pan o kontrolowaniu innych, o takim obsesyjnym wręcz kontrolowaniu. W jakich sytuacjach może się to ujawniać?
Tak, no zanim o tym powiem, to powiem, to wrócę do tego, co tu się wydarzyło w przerwie. Otóż jedna ze słuchaczek, Elżbieta, napisała mi SMS-a, że te obsesje dotyczą nie tylko przysłowiowych, teściowych. Oczywiście to jest prawda. Dotyczą na przykład pedagogów, ale nie w kategoriach takich, że jak chcę komuś koniecznie pomóc, tylko w kategoriach takiej mądrości z tytułu wykształcenia. Nie? Swoją drogą chcę powiedzieć, że bardzo wiele osób współuzależnionych wybiera takie zawody, które są takimi zawodami, my to nazywamy tak w żargonie pomagaczy. Otóż pomagaczami jest bardzo dużo osób współuzależnionych, zwłaszcza kobiet. I ja w swojej praktyce się spotkałem z bardzo wieloma dziewczynami, które się zajmowały zawodowo pomaganiem innym osobom. Robiły to czasem z doskonałymi efektami, natomiast tak naprawdę podłożem tego były pewne takie własne trudności. Swoją drogą o psychologach się często mówi, że mają problemy z własnym życiem, takim życiem osobistym, a jednocześnie świetnie potrafią pomóc innym ludziom. Nie? Ale to jest tak temat na inne opowiadanie. Ja tu psychologów nie będę łapał, wolę tych pedagogów, zwłaszcza pedagogzki. No ale odbiegam trochę od tematu, chociaż tak nie do końca. Rzeczywiście taką cechą, która się mocno ujawnia u osób współuzależnionych, to jest wszelkiego rodzaju kontrolowanie. I w kontroli innych osób i sytuacji osoby współzależnione są mistrzami, ale to mistrzostwo wynika z jednej konkretnej rzeczy. Mianowicie z takiej, że mają po prostu przykre doświadczenia czy złe doświadczenia z sytuacjami czy z ludźmi wymykającymi się spod kontroli. Najczęstszym takim źródłem tych przeżyć to jest alkoholik. To jest alkoholik, ponieważ sytuacje, w jakie on stwarza, po prostu się spod tej kontroli kompletnie wymykają. I właściwie to, o czym na przykład mówią moje pacjentki często, to o czymś takim, że dla nich najbardziej przerażające to nie jest to, jak mąż wszedł do mieszkania. Dla nich najbardziej przerażające i powodujące najwięcej lęku to jest ta sytuacja niekontrolowana, czyli to, jak one słyszą, jak on idzie po schodach. Albo jak słyszą, jak on wkłada klucz do zamka. Czyli takie, nad którymi tak naprawdę nie mają kontroli. W momencie, kiedy on się już, nie wiem, pojawi w mieszkaniu albo się wtoczy do tego mieszkania, one natychmiast próbują, starają się odzyskać kontrolę nad tą sytuacją. Ona już wtedy lęku takiego bardzo nie budzi, chociaż nadal jakby nie jest ona kontrolowana, ponieważ tak jak mi wiele pacjentek mówi, pijany mąż nie wiadomo, w jaki sposób się zachowa. Jak mówiliśmy o domu alkoholowym i o dorosłych dzieciach alkoholików, to pamiętamy, że pokazywały się takie sytuacje, że takiej niepewności co do tego, w jaki sposób mąż czy ojciec zareaguje na daną sytuację. Stąd ta zasada nie czuj, czy stąd ta zasada nie ufaj. Więc ten obsesyjny taki lęk wynika właśnie z tych negatywnych, takich przykrych doświadczeń z sytuacjami bądź ludźmi, nad którymi się nie miało kontroli. To, co jest kolejnie takie niesłychanie ważne, to jest taki lęk, czy taka obawa przed niekontrolowanym rozwojem wydarzeń. Jednocześnie w związku z tym te osoby się na przykład chętnie przywiązują do pewnych takich, tak jak mówiłem już wcześniej, schematów działania, czy do takich pewnych rytuałów, ponieważ one są dla nich jasne, zrozumiałe, wiadomo, jak jest A, to potem jest B, C i tak dalej.
I to jest takie swoiste też poczucie bezpieczeństwa.
To zapewnia oczywiście swoiste poczucie bezpieczeństwa i to zapewnia takie poczucie kontroli nad sytuacją. Nie? W związku z tym jakby bardzo ciężko takie osoby współuznalezione znoszą jakieś zachowania na przykład spontaniczne, nie? Bo to jest coś nieprzewidywalnego, coś nad czym ja nie mam kontroli. My często mówimy o czymś takim, że osoba współuznalezniona boi się pozwolić innym być tym, kim są. A stara się, żeby byli tacy, jak ona chce. Żeby po prostu, bo wtedy no, są przewidywalni, wtedy zachowujemy w jakiś tam sposób kontrolę. Nie zdaje sobie, taka osoba uzależniona bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, że obawia się utraty kontroli. A jeśli się zaczyna zdawać sprawę z tego, no to zaczyna się bać, i właściwie nie próbuje walczyć z tym lękiem, tylko tak z tym lękiem pozostaje. To, nad czym pracujemy z osobami współzależnionymi, to nad takim uznaniem swojej własnej bezsilności. Jest to pierwszy właściwie krok w zdrowieniu ze współzależnienia. On jest taki podobny do tego, co się robi z alkoholikami. Dla alkoholików też pierwszym krokiem jest uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu i że przestali kierować własnym życiem. W przypadku osób współuzależnionych jest podobnie. Czyli bezsilność wobec alkoholika czy wobec picia drugiej osoby to jest też bezsilność wobec sytuacji, nad którą ja nie mam kontroli. Okazuje się, że w terapii, tam długotrwałej, okazuje się, że właśnie uznanie tej swojej bezsilności wbrew pozorom może rodzić bardzo dużą siłę. Bo uwalnia pewną energię i uwalnia nas od takiego obsesyjnego kontrolowania, sprawdzania wszystkiego naokoło. Jednym z takich objawów kontroli to jest to, o czym już mówiliśmy trochę wcześniej, mianowicie to takie poczucie, że ja wiem najlepiej, jak wszystko powinno przebiegać, jak inni się powinni zachowywać. W momencie, kiedy mam takie poczucie, to po prostu, no, jeśli robią to, co chcę, to też mam takie poczucie bezpieczeństwa. Jakby wiem, co się będzie działo. Ten sposób kontroli, czy to w jaki sposób ja kontroluję innych, no, jest często takim sposobem albo poprzez dominację, albo poprzez takie manipulowanie innymi ludźmi w różny sposób. Na przykład stosują tam manipulację, może się przejawiać albo w takim stosowaniu groźby czy przymusu, udzielaniu rad, ale też demonstruje się swoją własną bezradność, czy mówi się o tym, że no, ma się poczucie winy, bo ta osoba akurat tak, a nie inaczej się zachowuje. Ja pamiętam w początkach swojej pracy to miałem takie wrażenie, że alkoholicy są takimi mistrzami manipulacji. A okazało się, że osoby współuzależnione też doskonale potrafią to robić. Ale ta manipulacja czemuś konkretnemu służy, nie? No, ona służy kontroli sytuacji, czyli takiemu zapewnieniu sobie, takiej, kontroli nad tym wszystkim, co się wokół dzieje. Z tą kontrolą też jest tak, że często osoby takie, które właśnie usiłują taką kontrolę mieć nad sytuacją, nad wszystkim, co się wokół dzieje, zaczyna do nich docierać to, że nie są w stanie tego robić. I jak widzą, że na przykład te moje wysiłki są daremne, złością innych ludzi, to najczęściej popadają w pewien tak gniew i w taką frustrację. I bardzo często też w takie poczucie winy, że no ja widocznie nie potrafię na tyle narzucić, nie wiem, swojego zdania, jedynego słusznego, że po prostu muszę coś robić takiego, żeby to robić lepiej. A często też jest tak, że w takim właśnie, takim nasileniu tej kontroli nad innymi ludźmi zaczynają mieć takie myślenie, że to właściwie to inni ich kontrolują, a nie oni ich. Więc to się zaczynają się tworzyć takie paradoksy funkcjonowania. Przy czym, jak mówię, te próby kontrolowania, czy taki sposób funkcjonowania kontroli nad sytuacją, on jest takim klasycznym mechanizmem obronnym, który to mechanizm ma zapewnić mi jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, nie? Zapewnić ten sposób, że jeśli ja kontroluję przebieg różnych zdarzeń, wiem, po czym nastąpi, no to mam pewność, że w jakiś tam sposób postaram się funkcjonować, żeby mi się za bardzo nie stała krzywda. Nie? Tyle tylko, że ta kontrola, czy ona może być taka wręcz obsesyjna i przenosić się na zupełnie jeszcze inne obszary życia niż te, od których się to tak naprawdę zaczęło. Nie? Okazuje się, że kontrolowanie alkoholika to jest początek właściwie mojego takiego generalnie funkcjonowania w świecie. Czyli mi się to po prostu rozlewa na inne dziedziny, nie? Na takie, w których nie jest to kompletnie uprawnione, ale ja to robię, nie? Na inne dziedziny bądź na inne sytuacje. Ja tutaj przypomnę taką historię, o której mówiłem w którejś tam audycji wcześniej, o tym moim pacjencie, który już wiele lat pozostawał w abstynencji, trzeźwiał, chodził na zajęcia terapeutyczne, na meetingi i mimo tego tych wielu lat zdarzały mu się sytuacje takie, że jak się spóźniał z pracy ileś tam minut, to żona stała w progu i go tak dyskretnie obwąchiwała, czy on przypadkiem nie wypił alkoholu. Nie? Mimo że on był od tego daleki, to jakby mówił o tym w ten sposób, że mocno to przeżywał, bardzo go to denerwowało, napinało, tam się były awantury i tak dalej, do momentu, aż nie zaakceptował czegoś takiego, że ona się nie wyzbyła pewnych nawyków, czy czyli na przykład tego właśnie poczucia kontroli, nie? No, ja muszę sprawdzić, ja muszę wiedzieć, co on robi, co on robi, muszę sprawdzić natychmiast swoje podejrzenia, muszę mieć nad tym kontrolę, nad tą całą sytuacją. Po co? No po to, żeby uruchomić inne zachowania w momencie, jak się okaże na przykład, że on jest po alkoholu, nie? No ale żeby to sprawdzić, no to muszę co zrobić. I to powoduje często taką sytuację, że no to się przeradza w taki generalnie stosunek do świata.
No, przy czym ta kontrola nad wszystkim dookoła nie jest do końca kontrolą w dobrym tego słowa znaczeniu nad własnym życiem. Tak sobie myślę, bo to...
No, dokładnie. To świetnie tutaj pani to zauważyła, że my cały czas mówimy o takim... My nie mówimy o kontrolowaniu siebie. Mhm. Nie? Mówimy o kontrolowaniu świata, no,
kontrola,
otoczenia.
Tak jak takie maski, które gdzieś się rozchodzą. Tak, wszędzie dookoła. Tak. A gdzieś ten środek zostaje.
No i to jest coś takiego, o czym warto powiedzieć. Mianowicie właśnie, no to my zaczynamy, że tak powiem, wpadać w pewną obsesję kontroli wszystkiego. Nie? Mimo że z racjonalnego punktu widzenia, tak na poziomie głowy, jak analizujemy to z pacjentkami, no to jest to po prostu coś nierealnego. No nie ma takiej opcji, że człowiek był w stanie kontrolować cały świat. Mieć pod kontrolą wszystko, co się wokół niego dzieje. A osoby współuzależnione często mają takie tendencje. I tak jak pani mówi, głównie mówimy tutaj o takiej kontroli nad światem czy nad otoczeniem, natomiast nie mówimy o kontroli nad sobą, bo ta kontrola nad sobą to się nam w obsesjach pojawiła, jak mówiliśmy o takich sztywnych zachowaniach pewnych, nie?
To jest taki brak kontroli nad kontrolą.
Brak, tak. No, można tak to określić. Jak mówię, no wynika to z pewnego kontekstu i tak naprawdę źródłem tych zachowań, no to są te bolesne doświadczenia, które się przeżywało w sytuacjach, nad którymi się tej kontroli praktycznie nie miało. I one się stąd biorą. Nie? Jest to takie typowe, tak jak większość zresztą tych zachowań, o których my tutaj mówimy, no one, te zachowania pełnią pewną obronną funkcję. Ja mówię obronną w takim cudzysłowie, ponieważ czasem koszty, jakie ponosimy tej obrony, to są nieprawdopodobnie wysokie. Nieprawdopodobnie wysokie i one wynikają z czego? One wynikają z tego, że my się łudzimy, że my jesteśmy w stanie funkcjonować dobrze w niszczącym nas związku. Zauważcie Państwo, że no to jest to po prostu... Jest to już założenia nieprawdopodobne, nie? No a tak w życiu jest. Bo tak ludzie, w taki sposób ludzie często funkcjonują. My często mówimy o toksycznych związkach, o takich związkach przemocowych właśnie, o związkach takich współuzależnieniowych. A to nie są związki, które ktoś wymyślił, bo my się z tym bezpośrednio w życiu spotykamy. I to, co jest dla mnie jako terapeuty niesłychanie istotne, to jest to, że jak ja spotykam takie osoby, i to obojga płci, ale no z przewagą jednak kobiet, to mam też jakby od początku takie wrażenie, jest takie poczucie, że one przeżywają to w niesłychanie mocny sposób, że one bardzo dużo za to płacą. Nie tylko w sensie finansowym, ale głównie w sensie takim psychicznym, w sensie zdrowotnym, czy w sensie osobowościowym. I jak się zastanawiam nad tym, co takiego jest w ich funkcjonowaniu, że tego nie widzą. Nie widzą tych związków, nie widzą tych kosztów, jakie ponoszą. No to okazuje się, że znajduje taki sposób, mianowicie coś, co my nazywamy zaprzeczaniem i co jest następną taką taką ważną cechą osób współuzależnionych. Czyli zaprzeczanie, czyli ignorowanie pewnych problemów albo udawanie, że ich nie ma, zaprzeczanie różnego typu destrukcyjnym zachowaniom, z jakimi się spotykamy, począwszy od takich banalnych, jak na przykład mówienie, że no mąż wcale nie jest tak bardzo pijany, skończywszy na takich wręcz ocierających się o utratę życia, jak na przykład mówienie o mąż mnie pobił, a ja mówię, że spadłam ze schodów. Nie? Co ciekawe, ten mechanizm zaprzeczania, on nie jest stosowany tylko i wyłącznie na użytek zewnętrzny. On jest też stosowany na użytek mój osobisty, ponieważ ja chcę wierzyć, że jest tak, jak ja chcę wierzyć, a nie tak, jak jest naprawdę.
Mamy pytania od słuchaczy. Mój mąż nadużywa alkoholu, ale ja chciałabym nauczyć się bronić, żeby nie dać się zwariować. Ale nie mam gdzie się zwrócić, bo mężowi na siłę nie pomogę.
Zaraz, bo nie usłyszałem końcówki. Ale nie mam gdzie się zwrócić, bo...
Bo mężowi na siłę nie pomogę.
Tak, to pani sobie pomoże. Nie mężowi. To, co pani tutaj powiedziała, to jest właśnie takie dosyć charakterystyczne, nie? Pani chce przetrwać poprzez to, że chce pani pomóc mężowi. To od razu pani powiem, że oczywiście można mężowi pomóc, ale pierwszą rzeczą, która tutaj jest istotna, to jest pani sama. To, co warto zrobić, to warto poszukać pomocy dla siebie, nie dla męża. Nie dla męża. Picie to jest tak naprawdę, pozornie to jest picie i pani, i jego, nie? Ale tak naprawdę jest to jego problem. Jeśli jest uzależniony, to jest to jego choroba. A jak jest jego choroba, to się powinien z tej choroby leczyć. Ja często mówię moim pacjentkom w ten sposób, że powiem, jakby pani mąż miał cukrzycę, to choćby nie wiem, ile pani sobie wbiła insuliny w brzuch, to pani mu tej cukrzycy nie wyleczy. A sobie pani zaszkodzi. Dokładnie tak samo jest z uzależnieniem od alkoholu. Jeśli on nie podejmie decyzji, on nie zacznie czegoś robić ze swoją chorobą, to pani go nie wyleczy, szukając dla niego pomocy. Bo to by pani, no, można mu poszukać, można mu podsunąć pewne rzeczy, powiedzieć, jak pani sytuację widzi, weź mu, gdzie się ma zgłosić, ale resztę niech on sam robi.
Jest tutaj też pozytywna część wypowiedzi. Chciałabym nauczyć się bronić, żeby nie dać się zwariować.
Tak, no i widzi pani, to jest właśnie ten paradoks, nie? O którym ja nie wiem, czy do końca tak właściwie powiedziałem, a co chcę podkreślić, bo pani wychodzi jakby z takiego punktu widzenia, wychodzi pani od siebie, nie? Ja nie chcę dać się zwariować. Ale jakby ratunek w tym widzi pani, w tym, że pani, że trzeba pomóc mężowi. Nie, to trzeba pani pomóc. To pani musi się zająć sobą. Żeby nie dać się zwariować, trzeba się zająć sobą. Nie mężem. Nie mężem.
I są miejsca, gdzie można się zwrócić.
Oczywiście, że są takie miejsca, gdzie można tej pomocy posłuchać i ja muszę powiedzieć tak, że nie znam akurat skąd słuchaczka pochodzi, ale praktycznie rzecz biorąc w każdym mieście powiatowym istnieje poradnia leczenia uzależnień. Wielu są poradnie leczenia uzależnienia i współuzależnienia, czyli są tam ludzie, którzy pomagają osobom współuzależnionym albo osobom z rodzin osób pijących. W Siedlcach, no to ja to tam nie będę mówił, jakie to są poradnie, bo ja to mogę tylko o jednej powiedzieć, w której jestem szefem, prawda? Mamy tam programy dla osób współuzależnionych, nawet jeśli to jeszcze nie jest takie współuzależnienie klasyczne. Co ważne, proszę Państwa, o tym też chcę powiedzieć, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoby bliskie alkoholikom, jeżeli ich problemy wynikają z picia tych bliskich osób, mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej czy opieki terapeutycznej, bez względu na to, czy są, są ubezpieczone, czy są nieubezpieczone. To nie ma specjalnego dla nich znaczenia. Ustawa im to gwarantuje i na przykład w mojej poradni w Siecach na ulicy Czerwonego Krzyża 41 my to jedyne, czego tak naprawdę wymagamy od naszego pacjenta, to numeru PESEL. Nie są to poradnie anonimowe, ponieważ w ten sposób się z funduszem rozliczamy. Natomiast dla pacjenta nie jest istotne, czy on jest ubezpieczony, czy on jest nieubezpieczony. Jemu ta pomoc przysługuje bezpłatnie i jak mówię, dotyczy to nie tylko osób uzależnionych, ale i osób bliskich, które cierpią z powodu picia innej osoby. Czyli współuzależnionych, dorosłych dzieci, alkoholików i tak dalej. Także muszę powiedzieć, że tak rzeczywiście ja w pierwszym momencie się tak skupiłem na takim dość dosadnym określeniu, kto tutaj może szukać pomocy, ale też cieszę się, że Pani o tym pisze, że Pani to dostrzega. Warto jest niejako pójść za ciosem i tej pomocy poszukać, bo Pani jest tego warta.
Mam jeszcze jedną wypowiedź. Mam rodziców alkoholików. Jestem dorosła. Mieszkam z nimi, ale czasem dopada mnie dzień, gdzie nie mam ochoty z nikim rozmawiać. Po prostu cały dzień nic nie mówię. Nie odpowiadam na żadne pytania i unikam kontaktu ze wszystkimi. Nie potrafię ująć w słowa, co mi jest. Nawet nie chcę. Dlaczego tak jest?
Mam pytanie. Pytanie jest niesłychanie skomplikowane, dlatego że przyczyn może być bardzo wiele. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że sytuacja, którą Pani opisuje, że jest Pani dorosła, mieszka Pani z rodzicami, alkoholikami, jest na pewno dla Pani sytuacją być może, bo niekoniecznie, ale być może jest sytuacją trudną. I takie okresy milczenia, czy takie okresy izolacji od otoczenia są jakimś takim Pani sposobem radzenia sobie z tą sytuacją. Na ile one są dla Pani korzystne, no to tego nie powiem. Nie? To Pani może sama sprawdzić, czy Pani z tym dobrze czuje, czy to jest coś, co Pani nie przeszkadza na przykład w życiu. Jeśli tak, to nie ma problemu. Natomiast jeśli ma Pani takie poczucie, że jest to dla Pani coś niezwykłego, albo nienormalnego, albo męczącego, no to warto jest poszukać pomocy i nie izolować się od świata. Bo być może jest to jakiś tam sposób na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, ale też warto spojrzeć na to w kategoriach, no, jakie Pani ponosi koszty tego. Na ile jest to dla Pani sposób na relaks czy odreagowanie, a na ile jest to obrona przed światem, czy przed tym, co się wokół Pani dzieje. Jeśli jest to obrona, no to nie jest to dobry sposób obrony, myślę.
I mamy jeszcze jedno pytanie. Jak pomóc dziecku, które ma ojca alkoholika? Ja jestem starszą siostrą i niedługo wyjdę z domu. A jak pomóc dziecku, przed którym całe życie?
No to jest, muszę Pani powiedzieć, no to jest problem rzeczywiście trudny i on wymaga pewnej wiedzy, doświadczenia takiego pedagogicznego, warto się zwrócić do kogoś w otoczeniu, nie wiem, być może pani kogoś znajdzie, kto się na tym zna, kto potrafi to zrobić. Jeżeli jest pani jakąś bliską osobą tego dziecka, to warto... Starsza siostra, która odchodzi i to dziecko zostaje. Więc wie pani, no to powiem tak, że to co może pani tak naprawdę zrobić, to próbować mieć z tym dzieckiem kontakt, natomiast nie zastępować mu rodziców. I starać się właśnie być z tym dzieckiem w jakimś takim dobrym kontakcie, w sensie takim, że poświęcać mu trochę czasu. Dzieci małe, bądź tam trochę większe, mają, że tak powiem, swoje sposoby radzenia sobie z problemami występującymi w domu alkoholowym. Myśmy temu poświęcili wiele audycji. Czasem sobie z tym radzą, częściej sobie z tym nie radzą. Wyrastają z nich potem osoby, które my określiliśmy dorosłymi dziećmi alkoholików. Ważne jest to, żeby nie wiem, w pani jako w siostrze miało takie poczucie oparcia. Natomiast warto, żeby pani się zdawała z tego sprawy, że no, nie jest pani dla tego dziecka rodzicem. To tak w skrócie tyle mogę powiedzieć. Nie znam całej sytuacji, ale wiem, że to są trudne sytuacje rzeczywiście.
No i cóż, nasza audycja dobiega końca. Mamy nadzieję, że te cechy, o których wspomnieliśmy, również jeśli Państwo w sobie je dostrzegają, to może to znak, że trzeba coś z tym zrobić, żeby popracować trochę nad tym, żeby to zmienić. Czy chociażby kontrolę, czy przyjrzeć się temu, czy czegoś Państwo nie tłumią, albo czemuś nie zaprzeczają, bo często współuzależnieni wiedzą, że ich problemy się pogłębiają, ale chociażby związane z tymi cechami, o których powiedzieliśmy, a nic z tym nie robią. Więc tak. Zachęcam Państwa do poszukania dróg, czy to w poradniach, czy też grup wsparcia działających na Państwa terenie, gdzieś w pobliżu. Może jest to także miejsce dla Państwa, więc zachęcamy do poszukania. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu. Anna Kaszczyc, psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, był moim Państwa gościem.
Dziękuję Państwu bardzo. Ja chciałem powiedzieć o czym dawno żeśmy nie mówili. Miecie zachęcić do słuchania naszych audycji. Być może one też dadzą Państwu jakąś wskazówkę pomocną.
Dziękuję. Znajdą je Państwo również w archiwum Radio Podlasie, strona archiwum.radiopodlasie.pl. Tomasz Goska również żegna Państwa. Tonight, it's gonna
just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight's the night. It's gonna be
ludzkich uczuć.